No dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co te wyniki mówią o nas jako o społeczeństwie, a w drugiej części tej części naszej dyskusji, żebyśmy też się zastanowili, co właściwie, zakładając, że powstanie nowy demokratyczny rząd, to czym on ma się w pierwszej kolejności zająć i jak rozwiązywać te takie najważniejsze problemy. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to mi się wydaje, że tak, że te wyniki pokazały, że tak, że po pierwsze my, obywatele III RP, cenimy sobie nasze państwo. To znaczy ono jest dla nas ważne. To znaczy po 8 latach takiej destrukcji państwa postanowiliśmy odsunąć od władzy tych, którzy tej destrukcji dokonują. No bo widzimy, że nie funkcjonuje ani służba zdrowia, edukacja jest zideologizowana, pieniądze publiczne są marnotrawione, wielkie nietrafione inwestycje takie bombastyczne i tak dalej, i tak dalej. Bezpieczeństwo jest fikcyjne, wojsko jest rozbrojone, policja występuje przeciwko obywatelom, służby podsłuchują Pegasusem i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedzieliśmy temu nie. Po drugie, pokazaliśmy się taki, że jesteśmy bardzo proeuropejsko, prointegracyjnie nastawionym społeczeństwem, bo moim zdaniem tu jest bardzo mocne takie widmo i braku tych pieniędzy na KPO i z tego budżetu regularnego i też obawy przed wykluczeniem Polski ze strefy Schengen, ale również no takie jakby cały czas się unosi przecież to, że te sprawy praworządności w Polsce są rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i one w pewnym momencie do nas tutaj z powrotem trafią. I myślę też, że to jest, że pokazaliśmy, że z demokracją nie jest wcale tak źle w Polsce, jak nam się zaczęło wydawać po powiedzmy 2-3 latach rządów PiSu. To znaczy jednak chyba ten zamach na demokrację też miał znaczenie w tym, że tak masowo 74,5% Polacy ruszyli do lokali wyborczych. Natomiast no, wydaje mi się, że one też pokazują, że powiem tu niestety, ale jesteśmy skłonni zaakceptować populizm. Znaczy to nam nie przeszkadza. To oczywiście to jest jakby efekt, jakby dowodem na to jest wynik Prawa i Sprawiedliwości, ale też tej kampanii, w której te elementy populistyczne były właściwie we wszystkich, albo prawie we wszystkich programach i wypowiedziach. Natomiast ostatnia rzecz, którą ja tutaj sobie odnotowałem, to jest to, że z kolei nie akceptujemy nacjonalizmu. I to jest to, co świadectwem tego jest relatywnie niski wynik Konfederacji. Znaczy nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, to chyba nie jest antysemityzm, to nie jest w polskim społeczeństwie akceptowalne. Profesor.
Tak, ja się zgadzam, że ten obraz, który się wyłania z wyborów, jest w sumie obrazem pozytywnym. Weźmy taką kwestię. Prawo i Sprawiedliwość próbowało zohydzić opozycję, a zwłaszcza Donalda Tuska, przyczepiając im, to znaczy opozycji i Tuskowi osobiście, łatkę agentów niemieckich. Kiedy to się zaczęło, to ja nawet się obawiałem, czy to aby nie chwyci z uwagi na pewne pokłady zrozumiałe historycznie resentymentów antyniemieckich. Nie chwyciło i to jest zupełnie wyraźne. Otóż można by ciągnąć ten wątek. Konfederacja, to o tym mówiłeś, Robercie, Konfederacja, która z tymi swoimi antysemickimi hasłami, to jedyna partia, która otwarcie głosi antysemickie hasła, no wypada jednak słabiutko. Więc to w sumie świadczy o naszym społeczeństwie dobrze. To, że PiS nadal uzyskuje poważną pulę głosów, jest moim zdaniem konsekwencją nakładania się dwóch czynników, które się nawiasem mówiąc w pewien sposób korelują. Jeden to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy PiS potrafił, kiedy doszedł do władzy, upomnieć się o tych zapomnianych w procesie transformacji. Ale ci zapomnieni w procesie transformacji, statystycznie rzecz biorąc, to są również ludzie mniej wykształceni, w konsekwencji bardziej podatni na te zbitki tradycyjnych, konserwatywnych poglądów, bo oczywiście w każdym pojedynczym wypadku można powiedzieć, znam człowieka bardzo wykształconego, który jest antysemitą i klerykałem, ale to statystycznie rzecz biorąc, to wiadomo, że to się inaczej układa. I to jest tajemnica utrzymywania się PiS-u. To, że PiS obóz elementem tym kalkulującym, egoistycznym, to jest właściwość każdej partii rządzącej, ale z tym do tego bym nie przywiązywał szczególnej wagi. Ci sami ludzie przychodzą i odchodzą w zależności od tego, jak się kształtują losy tych partii. Natomiast trzon tych wyborców PiS-u ma pewną określoną, ma pewien określony profil ideowy. I z tym się trzeba liczyć. Tacy ludzie oczywiście w Polsce są. I problem, poważny problem polega na tym, jak doprowadzić, żeby naturalny spór ideowy, który istnieje i będzie istniał w społeczeństwie, nie przybierał postaci takiej gorącej wojny, bez ostrej amunicji. Żebyśmy się potrafili różnić zasadniczo, ale nie patrzeć na siebie jako na wrogów. I tu wydaje mi się, że jest wielkie wyzwanie dla tej nowej koalicji rządzącej, bo ona musi potrafić z jednej strony bronić swoich wartości, ale z drugiej strony wyciągać rękę do inaczej myślących nie po to, żeby podporządkować się ich wartościom, ale by im przywrócić poczucie, że jednak mieszkamy we wspólnym domu, gdzie jedni i drudzy powinni czuć się jak u siebie.
Ale pokazać, Mirosław Chałubiński.
Jedna sprawa, która przewinęła się w kilku wypowiedziach, mianowicie populizm. Zostawiam na bok notoryczną wieloznaczność tego słowa. Chociaż przydałoby się, bo pisze się nawet na ten temat książki. Mianowicie, w systemach demokratycznych, w których istnieją partie skupiające duże rzesze ludzi, element populizmu jest wręcz niezbywalny, ponieważ wszelkie partie walcząc o władzę muszą odwoływać się do interesów dużych zbiorowości. Muszą, wybaczcie mi to słowo, kokietować. Element kokieterii również jest niezbywalny w walce o władzę. Kropka. To sprawy nie zamyka populizmu, absolutnie nie, ale ten element występuje w mniejszym lub większym natężeniu w każdej partii walczącej o władzę.
Paweł Giorgica.
No, bardzo prostą odpowiedź, ponieważ ja nie mam wielkich oczekiwań co do tego, co się wydarzyło i to, co może się wydarzyć, ponieważ ten balon został nadmuchany za daleko, żeby można było się spodziewać, że te wszystkie postulaty bardzo ważne i wyartykułowane w toku kampanii i nie tylko zostaną spełnione. No weźmy na przykład sprawę praw kobiet. Moim zdaniem wcześniej czy później przystąpi do kontrofensywy Kościół, prawica po prostu, zwyczajnie prawica, i to się gdzieś tam znowu rozpłynie. I mówiliśmy tutaj, czy starczy kobietom cierpliwości i tej trwałości w tym domaganiu się o te swoje prawa. Myślę, że nie bardzo, dlatego że ten rozwój poprzez kryzysy polega na tym, że ten entuzjazm zaczyna stopniowo maleć w miarę jak jak życie nas przyciska, a o tym życiu to my jeszcze nic nie wiemy, dlatego że nie wiemy, jakie są finanse państwa tak naprawdę. Jakie będą wyzwania, czy to czasem nie będzie tak jak z czasów rządów Leszka Millera, który też tam na tym wysokim koniu siedział i myślał, że coś tam, a tutaj trzeba było łatać dziury, które łatali niemal do końca kadencji. Tak chyba było.
Dziurę bałca.
Tak. Więc nie chcę powiedzieć, że żaden z wielkich postulatów tutaj nie doczeka się realizacji, ale jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy na rządzie, jak to mówił Alan Johnson, mizoginów, czyli takich, którzy jakby nie lubią kobiet po prostu, nie wydusi się tego. Na to wymagałoby...
Głęboka tożsamość.
Nawet jeżeli władzę przejmą bardzo toracyjni liberałowie i prawa kobiet nada się dekretem, to kolejna fala tego prawicowego populizmu bardzo szybko to zniesie. I no, ja znałem Jarugę Nowacką, bardzo, bardzo ją ceniłem za to, co robiła i tak dalej, ale to się w końcu nie udało. No, widać, że się nie udało, bo ona myślała, że to zrobi się w tym czasie, kiedy to było. No, tak w skrócie. Druga sprawa, bardzo ważna, to jest, tutaj zaczyna się pojawiać ten element zemsty tak zwanej. Co tutaj zrobić, jak rozliczyć tych sprawców niekonstytucyjnego zamachu, jak odzyskać telewizję publiczną, jakie tutaj zrobić kłopoty tym, którzy naprawdę się zasłużyli negatywnie, czy robić pokazowe jakby ukarać dla przykładu tych największych w społecznej świadomości w cudzysłowie przestępców, chociaż ja wiem, czy tutaj cudzysłów jest właściwy, myślę tutaj o Wąsiku i Kamińskim. No, zobaczymy 12 grudnia, już niedaleko, kiedy sąd się zbierze, żeby wyciągnąć ich z tego stanu i włożyć do innego. Także ja jestem bardzo sceptyczny, czy uda nam się w ogóle przywrócić trójpodział władzy. Nawet jak studiowałem, nikt nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego mandat poselski musi być połączony z funkcją ministra, czy wiceministra, czy sekretarza stanu.
Nie musi.
Ale jest.
De facto. Nie musi. De facto.
Faktycznie jest. 100 osób w poprzednim, w tym
sensie. To jest zachwianie tej zasady.
Tak, to jest zachwianie tej zasady. Dlaczego nie można jakby wymusić na tym rządzie, jest dobra okazja teraz, żeby po prostu oni nie łączyli, albo jesteś tu, albo jesteś tu, tak jak samorządowcy. Ja wiem, że w innych systemach jest podobnie. W Anglii mają ten sam problem.
Tylko we Francji jest zasada nie łączenia mandatów. Tylko we Francji.
No, u nas. A jakie jest twoje zdanie w tej sprawie?
Ale u nas jest. Tak, więc im dalej będziemy szli tutaj do naprzód, tym jest trudniej, ponieważ z mojej perspektywy ja byłbym bardzo zadowolony z wyników tego głosowania, ponieważ on przybliża mnie do tej koncepcji, którą ja najlepiej chciałbym widzieć w Polsce. Mianowicie w jednym słowniku to by się nazywało dialogu społecznego, a w innym checks and balances. Ponieważ są te zapisy, w których myślano, że one będą wymuszały kooperację władzy między sobą. Okazało się, że to niekoniecznie. Więc jeżeli byśmy poszli tutaj w tą stronę, to ja bym był szczęśliwy, żeby te wszystkie elementy systemu kohabitacji, nawet jeżeli miałyby przybrać formę małżeństwa z rozsądku, bardzo bym klaskał, ponieważ jest to mi, ta idea jest mi bardzo bliska.
Kilka słów w odniesieniu do tego, co Paweł również przed chwilą powiedział. Wciąż jesteśmy kilka dni po wyborach i podzielamy taką atmosferę euforii czy zadowolenia z tego wyniku, z zachowań społecznych, z tego sygnału, że idzie wielka zmiana, ale z drugiej strony podziw wywołuje zachowanie najmłodszego pokolenia wyborców, bo oni stali w tych długich kolejkach i to wszyscy widzieli, cały świat to zauważył. Ale proszę Państwa,
późno poszli do wyborów.
No niezależnie od tego.
Specjalnie się namówili.
Niezależnie od tego, to Czarnek dostał też powalającą liczbę głosów. Więc te siły, które nie będą sprzyjały tej wielkiej zmianie, którą chce współtworzyć to najmłodsze pokolenie wyborców i ma taką nadzieję, że tak się właśnie stanie. Dzisiaj ktoś tam napisał do Kosiniaka-Kamysza i do Hołowni przypomnienie, że nie po to, żeśmy stali w tych kolejkach godzinami, tak, żebyście wy wracali do swoich starych haseł i obaw. Więc ci wyborcy będą to bardzo wnikliwie obserwować, jak się ten nowy obóz zwycięski, bo to jest nowy układ, prawda? Nawet my mamy problemy, czy to jest centrum, czy prawica i tak dalej. To się, zdaje się, dopiero w praktyce okaże. Co może być tym papierkiem lakmusowym, który wywoła jakieś emocje, czy może zachowania, których nie jesteśmy dzisiaj jeszcze w stanie przewidzieć do końca? Mianowicie, my mieliśmy cały czas kłamliwą informację na temat stanu państwa, a w szczególności gospodarki. Gdzieś znalazłam taką informację, że jesteśmy zadłużeni na 500 000 000 zł.
Danusia, nie widziałaś?
Nie, nie, dobrze. Tylko propaganda rządowa mówiła zupełnie o czymś innym, że dużo spłaciliśmy, że jest wielki sukces gospodarczy. W gruncie rzeczy myśmy przez 8 lat, albo blisko 8 lat, żyli między kłamstwem a znajdowaniem sposobu uzyskania odpowiedzi, jak jest naprawdę, prawda? Więc i tego do końca nam się nie udawało zrobić, bo cały czas to patologiczne kłamstwo w polityce towarzyszyło nam codziennym informacjom na temat stanu państwa. I obawiam się, że w momencie, kiedy zostaną odkryte przez nowy rząd karty dotyczące sytuacji gospodarczej, to siłą rzeczy trzeba będzie weryfikować pewne obietnice, na które po prostu nie będzie pieniędzy.
I
właśnie jak to będzie ta nowa władza wyjaśniała, dlaczego musi dokonać takich, sięgnąć po takie posunięcia, które nie mieściły się w obietnicach wyborczych. To jest kwestia wytłumaczenia tej konieczności, przed którą my musimy stanąć, bo doskonale wiemy, że ten rząd będzie musiał dokonywać wyborów. I te wybory muszą być wyjaśniane w duchu takim, powiedziałabym, budowania również dialogu w trudnej sytuacji, bo my staniemy będziemy w takiej sytuacji, prawda, gdzie trzeba będzie wytłumaczyć, nie lekceważyć tego elektoratu, który poszedł w ilości, prawda, niezwykłej po to, żeby dokonać tej wielkiej społecznej zmiany. Tym takim punktem weryfikującym będzie stan finansów publicznych i tego, czym będzie ten rząd gospodarzył, jak już jak już zasiądzie w ławach rządowych, to ja mam olbrzymią obawę, bo pamiętam te czasy Leszka Millera, który obiecywał bardzo dużo, a przytomny Belka powiedział zaraz, zaraz, to tak dobrze nie będzie, prawda? I podobno żeśmy wtedy stracili szansę na tą jednopartyjną większość, tak. Więc, ale z tym się zderzymy. I ja bym powiedziała, że ten obóz demokratyczny, czy jego intelektualiści, ci ludzie rozsądnie myślący, powinni w taki, no, nazwałabym to wyważony sposób przygotowywać społeczeństwo na taką sytuację.
Piotr Stefaniuk.
Chciałbym wrócić do tej tezy, że przynajmniej dla mnie najważniejszym problemem intelektualnym jest kwestia, cały czas pytanie, kto głosuje na PiS. I chciałbym pójść krok dalej i zwrócić Państwa uwagę na artykuł, który ukazał się w Polityce po październikowym marszu. To musiał być 4 października. I to jest rozmowa Żakowskiego z profesor Kateriną Li. I ona analizuje sytuację w Stanach Zjednoczonych i zwraca uwagę na pewien fenomen, który nastąpił gdzieś na przełomie 60-tych, 70-tych lat w zmianie postrzegania biednego. I różnica polegała na tym, że do tamtej pory rozumiano, że zło wynika z wad systemu społecznego. Typu ruch socjalistyczny powstał, prawda? Na tej bazie. To system sprawia, że system jest niesprawiedliwy, prawda? On rodzi biedę, bieda rodzi zło. I w którymś momencie następuje przełom, odwrócenie tego. To znaczy zło tkwi w ludziach, to ono sprawia, że oni są biedni i jest jakby odwrócenie tej logiki. Dla niej takim symptomatycznym, prawda, kulturowym obrazem tej zmiany jest książka Harper Lee Zabić Drozda. Bo tam w Zabiciu Drozda jest w ten sposób, że leniwi biedacy, czyli mordercy na zasiłkach, prawda, mordują dobro. Mordują dobrego człowieka i działają jak bezmyślny motłoch. Ona to przypisuje pewnej takiej głowie socjologicznej, mówię teraz o profesor Lee, takiej zmianie, która mówi, że do źródłem tego jest pojawienie się klasy, którą nazywa, to są professional managing class, prawda? Jak oni kiedyś przedtem byli reprezentantami jakby tych słabych, prawda? Oni byli tym pośrednikiem, prawda, który sprawia, że dążyło się do awansu, do wyciągnięcia z marginalizacji biednych. A potem nastąpiło jakby odwrócenie. To znaczy pojawiła się litość, współczucie, natomiast już nie szukano w całym systemie społecznym źródeł tego wykluczenia. Jest rzeczywiście coś takiego, że to wykluczenie to już nie jest nędza polegająca na głodzie, na niemożliwości kształcenia. Niewątpliwie awans i społeczny, i materialny, i kulturowy tych dołów społecznych jest ewidentny. Prawda? I on odwrócił jakby optykę. Ja się zastanawiam, jak te obserwacje dotyczące społeczeństwa amerykańskiego, przecież to przy Trumpie wyszło, na ile można to przetłumaczyć na język naszego społeczeństwa. Na pewno jakoś można, prawda, w tym coś jest. Bo konkluzja jest taka, że to jest niezmienialne w prosty sposób i w jednej generacji. Bo nawet jeżeli na nas spojrzymy, to coś takiego jak zmiana własnej tożsamości, no to jest wysiłek, na który, ja nie wiem, jakaś trauma musi nastąpić, coś szczególnego, żebyśmy zaczęli w tym grzebać. Bo to jest tak ułożone, że ruszenie czegokolwiek sprawia, że ta cała konstrukcja się burzy i to jest jakby za trudne. I nie możemy liczyć na to, że ten żelazny elektorat PiS-u, że on zniknie. On nie zniknie. On będzie jeszcze trwał, bo to jest wymiar generacyjny. Co Czarnek robił, wiedział dokładnie, co on robi, uderzając w szkole, żeby to podtrzymać, te elementy tożsamości, bo one się składają z takich różnych, prawda, wąteczków, które się sprawdzają, a całość jest jakaś nienaruszalna.
No dobrze, tylko że sam powiedziałeś, Piotr, chwilę temu, że tego żelaznego elektoratu to jest 15-18%.
Tak mi się wydaje. No.
Ja szacuję, że go jest trochę więcej. Tak. Kiedyś też mi się wydawało, że to jest około 18%. Dzisiaj bym powiedział, że to jest trochę powyżej 20%. Co oznacza, że te powiedzmy kilkanaście punktów procentowych, które zagłosowało obywateli, którzy zagłosowali na PiS, oni są do przekonania. Oni są do przyciągnięcia na swoją stronę, ale do nich ich można przekonać czym? No pewnie dobrymi decyzjami, dobrym rządzeniem. Znaczy, mój ogląd sytuacji na dzisiaj jest taki, i tak mi się wydaje, że scenariusz będzie następujący. PiSowi nie udało się zrealizować ich planu A, czyli wygrania wyborów po nieuczciwej kampanii, ale bez dodatkowych szalbierstw. W drugim kroku PiS się nie zdecydował na plan B, czyli jakby siłowe skradzenie wyborów. Tak? Czyli przystępują do realizacji planu C, polegającego na tym, że się okopują na z góry upatrzonych pozycjach i liczą, że dzięki współpracy z prezydentem Dudą i z Trybunałem Konstytucyjnym, no i posiadając te 194 mandaty w Sejmie, będą w stanie blokować decyzje podejmowane przez większość parlamentarną, przez rząd, czyli jakby też blokować proces naprawy Rzeczypospolitej, ale również ponieważ pozostawiali różne pułapki właśnie w tym stanie budżetu państwa i w tym budżecie państwa, który teraz właśnie przecież będzie dopiero uchwalany i w tym wszystkim, co jest gdzieś poukrywane w zaskórniakach i w cenie paliwa, która na pewno wzrośnie i w likwidacji tarcz antyinflacyjnych, które się przełożą na droższe rachunki za wyższe rachunki za prąd
i gaz
i za VAT, przywrócony VAT na żywność. Także krótko mówiąc, liczą na to, że taki rozczarowany lud wróci na Nowogrodzką po prośbie, żeby jakby wróciło to, co było do tej pory. To nie jest chyba nierealistyczny całkiem scenariusz, ale on oczywiście ma jedną słabe założenie, mianowicie takie, że rząd będzie słabo rządził. Więc jeśli rząd będzie dobrze rządził, to się oczywiście nie zdarzy, bo wtedy te kilkanaście punktów procentowych, które nie jest tym takim twardym elektoratem PiS-u, będzie skłonne uznać, że to jest dobry rząd, są dobre decyzje i tak dalej. Czy od czego, gdybyśmy mieli coś doradzać takiemu rządowi, to od czego byśmy, nie wiem, zaczęli? Od czego ten rząd powinien zacząć, jak wam się wydaje? Ja napisałem na ten temat książkę, jak wiecie, więc mam to jakoś przemyślane, ale
jakby... Są dwie strategie. Jedna jest...
Paweł Gierwica.
Są zawsze dwie strategie takich rozwiązań, że trzeba zacząć od czegoś, co jest najprostsze, albo trzeba zacząć coś, o czym musimy myśleć długofalowo. Ja myślę, że po pierwsze trzeba wziąć miętłę i sprzątnąć to, co nam przeszkadza, co ludziom przeszkadza w tym, żeby wydobyć z nich to, co jest najlepszego i utwierdzić ich, że dobrze zrobili, że postąpili jak postąpili. Takich rzeczy trzeba byłoby spisać po kolei, ale przecież z naszych doświadczeń wiemy, że to nie takie proste, bo ta dyskusja na temat tego, jaka szkoła po Czarnku, okazała się taka dosyć słabiutka, dlatego że ci, którzy mieli tutaj coś zrobić, okazało się, że mieli puste szuflady pomysłów i nie wiadomo jak to będzie szło. Czy to nie jest tak, że wzięliście władzę, to teraz oczekujemy od was dobrych pomysłów, dobrego rządzenia i tak dalej. A przecież wiadomo, że to wszystko musi się opierać na jakiejś podstawie solidnej, czyli tego, co nazywamy społeczeństwo obywatelskie. I te wybory pokazały, że tych organizacji społecznych, które przeprowadzały te różne kampanie, było całkiem sporo. I one zakończyły się jakby dużym sukcesem. Nie udało się stworzyć przeciwwagi Glińskiemu poprzez finansowanie jakichś podejrzanych organizacji, które nie miały pomysłów społecznych, tylko miały pomysły na to, apetyt, żeby samemu jakoś na tym zarobić i dorobić się. Więc moja odpowiedź byłaby taka, żeby iść w tą stronę, żeby przyjrzeć się dokładnie, czym my dysponujemy w sensie takiej podstawy społecznej i tutaj szukać sojuszników do tej polityki rządu, która zostanie określona, tak jak już mówiliśmy, przez to, czy ten budżet już jest wyskrobany do dna, czy jeszcze można coś zrobić w normalny sposób.
Jeżeli słowo można, moim zdaniem kluczową dla praktycznej polityki jest to, o czym mówi profesor Wiatr, to znaczy, teraz mówię o lewicy, żeby zrozumiała, że ta centroprawica i kręgi liberalne nie są wrogiem, bo bez umiejętnej współpracy projekty będą nie do przeprowadzenia. I to, o czym mówię, o tej tożsamości takiej, prawda, twardej, która jest niebezpieczna po prostu społecznie, to już dzisiaj wiemy, to nie będzie szansy na jej rozmiękczenie. I to jest, tak, to tyle.
Mirosław Chałubiński.
Proszę Państwa, wydaje mi się, z tych spraw pilnych jest całe mnóstwo, ale o dwóch chciałem wspomnieć. Po pierwsze, była o tym już mowa, może dobitniej powiem, pusta kasa może stanowić bardzo ważny problem, który warunkuje załatwianie bardzo wielu innych spraw. A więc należałoby po pierwsze ujawnić faktyczny stan polskich finansów, po drugie możliwie szybko zintegrować się w tej sprawie, rozmawiać z Unią Europejską, co warunkuje, co jest uwarunkowane choćby przez sprawy sądownictwa i tak dalej. I to wydaje się mi być w tym momencie zdecydowanie najważniejsze.
Oczywiście nowy rząd musi sformułować nową politykę gospodarczą. Ona musi w moim przekonaniu przede wszystkim zmierzać do przywrócenia równowagi zachwianej, przy czym to musi się dokonać przez obcinanie zbędnych wydatków. Nie można przywracać równowagi kosztem świadczeń socjalnych, bo to byłoby i społecznie niesprawiedliwe, i politycznie samobójcze, ale można na przykład obcinać takie rzeczy jak odbudowa Pałacu Saskiego, czy budowa nowego megalotniska, obcięcie administracji i jej gigantycznych kosztów i tak dalej. I cały szereg tych rzeczy. To jest pierwsze. Druga kwestia to jest polityka, to co Mirek powiedział, polityka europejska. To jest stosunkowo najłatwiejsze. Wyobrażam sobie, że gdy Tusk zostanie premierem, zapewne pierwszą podróż odbędzie do Brukseli i wróci z bardzo mocnym wsparciem europejskim. I to jest jasne. I tu nie chodzi tylko o wsparcie finansowe. Tu chodzi o to, żeby Polacy odzyskali poczucie, że Polska jest jednym z najważniejszych państw Unii Europejskiej, a nie jakimiś peryferiami. Natomiast sprawą, która będzie moim zdaniem podstawowym problemem, to jest cały pakiet zmian o charakterze, nazwijmy to, nadbudowowym. Weźmy chociażby taką kwestię jak właśnie liberalizacja ustawy antyaborcyjnej. Tu trzeba znaleźć właściwą strategię. Bo jest rzeczą jasną, że jeżeli ucieknie się od tego problemu, to się straci oparcie tych ludzi, którzy liczyli na to, że odsunięcie PiS-u od władzy przyniesie pozytywną zmianę. Z drugiej strony trzeba się liczyć z tym, że lewica, nawet licząc z lewym skrzydłem koalicji europejskiej, nie ma samodzielnej większości, więc trzeba się dogadać. Ja widzę na przykład rozwiązanie, nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy uważać przyjęcie koncepcji referendum za coś, co jest całkowicie nie do zaakceptowania, jak część polityków lewicy twierdzi, przynajmniej jako punkt wyjścia. Bo można sobie na przykład wyobrazić, że zawiera się w ramach koalicji, tej nowej koalicji rządzącej, porozumienie. Zgoda, tak jak Szymon Hołownia proponuje, robimy referendum. Ale gdyby referendum nie wyszło, bo może nie wyjść, jeżeli PiS doprowadzi do bojkotu, to wtedy mamy drugą możliwość działania w drodze legislacyjnej i tak dalej. Krótko mówiąc, trzeba tutaj iść śmiało i równocześnie, to moim zdaniem jest kluczowe, przywrócić ludziom poczucie, że ten nowy rząd nie rozpala, czy nie podtrzymuje płomienia wewnętrznego, ostrego konfliktu. Czyli inaczej mówiąc, szukać
w Polsce, tak?
Znalezienie w Polsce, szukać pewnej płaszczyzny porozumienia. To się wiąże też z kwestią odpowiedzialności za to złe. Oczywiście tam, gdzie zostało złamane prawo, tam powinny być wyciągnięte konsekwencje. Ale równocześnie nie może być tak, że się idzie do władzy pod hasłem odwetu na pokonanych, bo to wtedy prędzej czy później obróci się, i to raczej prędzej niż później, obróci się przeciwko temu nowemu obozowi rządzącemu. Ja jestem w sumie raczej optymistą, że ten nowy układ rządowy poradzi sobie z tymi problemami, ale problemy są oczywiście znaczne i trzeba o nich wyraźnie mówić.
A stosunki państwo-kościół? Postulat laickości?
Oczywiście, że
dzieje się.
Zmiany tutaj są absolutnie konieczne i w tych zmianach powinno się szukać porozumienia z światłą częścią środowisk katolickich. Tu akurat widzę bardzo istotną rolę dla Szymona Hołowni, bo to jest przecież ten działacz katolicki, ale nie jest fundamentalista. To jest taki działacz katolicki, z którym właśnie można siąść do stołu i dogadać się co do sensownego wspólnego działania. Polska nie może być rządzona na zasadzie albo fundamentalizm katolicki decyduje o tym, jaka jest Polska, albo fundamentalizm ateistyczny, bo tego rodzaju slalom musiałby kończyć się katastrofą.
Pewnie, że byłoby dobrze, że pan mówi, ile długów ma do spłacenia w wyborach Szymon Hołownia.
To się przekonamy. Ja bym powiedziała tak. Ze wszystkim, o czym dzisiaj była mowa, po trosze się zgadzam. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Mnie by zależało na tym, aby dała o sobie w praktyce politycznej znać zasada prymatu prawa nad polityką. Mieliśmy przez 8 lat sytuację, gdzie było prymat polityki nad prawem i w zasadzie władza PiS-u udowadniała nam każdego dnia, że prawem jest to, co Jarosław Kaczyński za prawo uważa. Znamy tę zasadę z teorii faszyzmu na przykład. Więc mnie by na tym szalenie zależało. Druga rzecz. Uwolnienie mediów spod kontroli, nadmiernej kontroli politycznej. Oczywiście, że partie polityczne, każda będzie starała się mieć wpływ na, czy nie wiem, jak to dokona się. Wczoraj słyszałam, że Czarzasty ma jakiś pomysł na rozwiązanie kwestii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji plus likwidacja tej Rady Mediów Publicznych. No, czyli jeżeli nam ta kłamliwa propaganda ciążyła i przeszkadzała, i denerwowała, no to trzeba z tym się uporać i to nie będzie takie trudne, prawda? Oczywiście opór materii będzie po stronie PiS-u, czemu się nie należy dziwić, być może jeszcze ojca Rydzyka, nie wiem, to tam...
I Kowalskiego,
tak, no ale to bezkosztowo można stosunkowo zrobić i jak profesor Wiatr powiedział, i nieco zaoszczędzić. I trzecia zasada, ja się tym przejmowałam całe 30 lat, mianowicie jednak Kościół rzymskokatolicki był współtwórcą takiego wielkiego konfliktu politycznego w Polsce między ludźmi i nie tylko. I wydaje mi się, to znaczy metody tutaj, no Jerzy, no, pamiętamy, zaczęło się od
nie
tego...
Nie sam Kościół,
ale wprowadzenie religii do szkół metodą instrukcji.
Ale przed tym było wsadzanie prymasa Wyszyńskiego do więzienia, było no, prześladowanie...
Ale to był stalinizm.
No dobrze, ale no dobrze, nie można historii
słuchaj,
zaczynać...
To my mamy historię bardzo różną, weź okres międzywojenny, no, gdzie właściwie... Kościół był elementem życia państwowego.
No dobrze, ale dlatego nie można historii zaczynać opowiadać
dobrze,
od pewnego punktu.
Dobrze, ale ja uważam, że tą cezurą jest 89 rok, kiedy została dokonana zmiana systemu politycznego i w ślad za tym również prawnego. I trzeba pamiętać o tym, że ten konflikt tkwi w nas wszystkich, no, że wiedzieliśmy, iż współtwórcą decyzji niesprawiedliwych czy niesłusznych społecznie jest również Kościół rzymskokatolicki, który wiedział, że władza państwowa będzie mu ustępować. W zasadzie jest w Konstytucji mowa o autonomii państwa i Kościoła. To mnie to w ogóle nie odpowiada każdemu w swojej dziedzinie. No to proszę mi pokazać, gdzie była wyznaczona granica autonomii Kościoła w stosunkach z państwem. Nie było takiej. Nikt nie był w stanie tego zrobić. Więc być może należałoby powrócić do jakichś rozsądnych rozmów również z Watykanem na ten temat. Nie tylko odwołać się do części inteligencji katolickiej, która też dostała w kość przez lata praktyki różnych rządów. Przecież zniknęły nam z pola widzenia te kluby inteligencji katolickiej zupełnie, prawda? I to nie była robota rządów lewicowych, tylko bym powiedziała środowisk katolickich. Także tutaj odwołałabym się również do Stolicy Apostolskiej, aby no, w celu podjęcia jakich rozmów było takie hasło jak kwestia renegocjacji konkordatu. On jest przecież dzisiaj aktem prawnym, na którego już nikt nie zwraca uwagi, bo praktyka polityczna poszła zupełnie innym torem. Być może trzeba byłoby zastanowić się nad sformułowaniem nowych zasad współistnienia państwa i Kościoła w warunkach Polski. Trudna sprawa, ale warto o tym pomyśleć.
Ja muszę wam powiedzieć, że nigdy specjalnie nie dawałem wiary w tę tezę o istnieniu dwóch plemion, które są tak zwaśnione, że one są nie do pogodzenia. I wydaje mi się, znaczy to była taka bardzo sprawna sztuczka, którą rządzący jakby realizowali, polegająca na tym, że zamazywało się realne jakieś konflikty, które realnie istnieją w społeczeństwie, poprzez narzucanie sztucznych jakichś podziałów, wrzucanie sztucznych problemów do rozwiązania i jakby abstrahując od znaczenia tych drobnych spraw, od całości jakby życia społecznego. Czyli na przykład wrzucało się temat, nie wiem, małżeństw homoseksualnych i wywoływało się wokół tego jakieś takie poruszenie tej prawicowej, konserwatywnej części społeczeństwa. Jakby okej, nie? I później się brał jakiś inny problem, który tam powiedzmy aborcja i się wokół tego, zapomnienie in vitro, tak. Podczas gdy jakby generalnie, jeśli szukać jakiegoś takiego realnego podziału w polskim społeczeństwie, no to on pewnie byłby na linii, kto jest za modernizacją, a kto jest za tradycjonalizmem. I w moim przekonaniu ten podział nie jest 50-50%, tak jak PiS próbował i skutecznie to udało im się jakby wdrożyć. Ten podział jest powiedzmy 85-15%. Znaczy te 15%, o których wcześniej Piotr mówił, tych, którzy, może nawet trochę mniej, tych, którzy chcieliby wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. To są ci tradycjonaliści, a cała reszta, moim zdaniem, ona jest skłonna pójść na różne kompromisy. To znaczy, jeśli by zadać komuś pytanie, czy jesteś za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej i zaakceptowała małżeństwa homoseksualne, czy też za tym, żebyśmy nie dopuszczali do małżeństw homoseksualnych, ale przy tym musielibyśmy wyjść z Unii Europejskiej, no to moim zdaniem 85% powiedziało, jestem za tym, żeby pozostać w Unii Europejskiej. To mam na myśli, mówiąc o tym jakby łączeniu tych różnych punktów w jedno. Więc teraz ta teza o tym, że Kościół, że ta linia jest nie między, gdzie ta autonomia między państwem a Kościołem jest jakby, tak, nie jest określona, winą za to należy obarczyć państwo, bo to państwo musi mieć siłę, żeby taką linię nakreślić.
Państwo jest suwerenne,
dokładnie,
nie autonomiczne.
Dokładnie, więc jakby tu być może to jest teraz moment, żeby ta linia została bardziej precyzyjnie określona. I może to, co pan profesor Wiatr powiedział, że właśnie wciągnąć do tego właśnie ruch Szymona Hołowni, czyli takiego, bo oni też mają rzeczywiście całkiem rozbudowany tę część programu dotyczącą stosunków państwo-kościół. Więc
tak, 40 jakby, stron
więc jakby,
całkiem rozsądnie.
Tak, więc jakby powierzyć to właśnie nie komuś, kto się w Kościołowi będzie kojarzył bardzo, tak powiem, wojowniczo, tylko właśnie komuś, kto będzie potrafił ten kompromis, nad tym kompromisem pracować, może to jest dobry pomysł, żeby od tego zacząć i no, może nawet takie właśnie trudne do rozwiązania sprawy wtedy byłyby łatwiejsze do rozwiązania. Okej, dziękuję bardzo.
Proszę. Do